Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Rząd przyjął projekt ustawy, który gwarantuje cenę tony węgla w wysokości 996 zł brutto, czyli tyle, ile wyniosła średnia w ubiegłym roku według Głównego Urzędu Statystycznego. Jak Pan ocenia ten projekt rządu? Spekulacji nie będzie na węglu?
Miejmy nadzieję, że ten projekt pozwoli na utrzymanie niskich cen węgla. Uważam, że to jest projekt, który jest skierowany jest do tych najbiedniejszych gospodarstw domowych, które cały czas używają węgla jako swojego nośnika do ogrzewania domostw. Spekulacja w tej chwili następuje cały czas na nośnikach energii.
Mamy 3000 zł za tonę węgla. Są takie ceny u spekulantów. No, sprzedają to pośrednicy.
Dokładnie tak. Ta marża gdzieś jest odkładana tam, gdzie nie powinna być. Należy ten nadmiar w odpowiedni sposób ukierunkować tak, aby inflacja nam również z tego tytułu nie wzrastała.
No właśnie, a czy będzie ten węgiel skąd kupić? Czy nasze kopalnie, bo nasze kopalnie no, mają określone wydobycie, ale też musimy sprowadzać ten węgiel, który użytkują gospodarstwa domowe, czy tudzież spółdzielnie między innymi mieszkaniowe wspólnoty, które używają takiego specyficznego rodzaju węgla do ogrzewania. Z Australii ma przypłynąć i płynie.
Okej, okay, ale problem węgla jest, cała dekarbonizacja związana jest z polityką dekarbonizacyjną Unii Europejskiej. W Polsce odchodziliśmy od wydobycia węgla, nie zwiększaliśmy wydobycia węgla, ale cały czas nie zmienialiśmy systemu podażowego, więc zużycie węgla jest na podobnym poziomie, stąd jest problem. Nie mamy towaru, który do tej pory był dostępny na polskim rynku, więc musimy go teraz ściągać z Australii czy też z Kolumbii, z takich kierunków bardzo egzotycznych. Niestety sam węgiel tam może jest i tańszy, natomiast cena fraktów, cena armatorska jest bardzo wysoka i tu musimy się też pogodzić z tym, że to nie będzie niska cena tego węgla.
Czyli wojna ekologów z węglem i wojna Rosji przeciwko Ukrainie, brutalna napaść Rosji przeciwko Ukrainie powoduje to, że jest jak jest i co, lepiej będzie czy nie będzie? Pan się specjalizuje w tych kwestiach, to więc na razie czekamy na jakieś dobre słowo, pokrzepiające.
Pokrzepiające słowo będzie ciężko, natomiast my możemy sami rozpocząć wewnętrznie dyskusję i Polska od kilku lat już to robi. My się przygotowujemy też dzięki współpracy z Unią Europejską, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, polityka dekarbonizacyjna Unii Europejskiej doprowadziła do tego, że mamy nacisk na wytwarzanie w OZE. Rząd kilka lat temu przyjął bardzo fajne programy, dotacje dla fotowoltaiki i pomp ciepła, programy Mój Prąd, które spotkały się ze świetnym spotkaniem ze społeczeństwem. W tej chwili jesteśmy trzecim rynkiem PV w Europie, co można powiedzieć w naszej szerokości geograficznej jest czymś nadzwyczajnym. I tutaj moim zdaniem program Prosument był świetnym programem rządowym. W tej chwili niestety został delikatnie zmieniony, ale wysokie ceny energii spowodują to, że gospodarstwa domowe powrócą również do instalacji PV domowych jak najszybciej.
Powrócą do instalacji PV, ale wiadomo, że instalacje instalacje PV i w ogóle samą OZE, no to nie utrzyma całego systemu elektroenergetycznego. Muszą być poważne źródła zasilania, czyli tak zwana energetyka zawodowa.
Zgadzam się, że energetyka zawodowa jak najbardziej tak. I tutaj mamy cały czas problem ze starym parkiem elektrowni zawodowych, które mają już przestarzały system zasilania, mają ponad 40 lat i tutaj wchodzi nam atom.
Za chwileczkę o atomie, ale ja jeszcze chciałem o systemie ETS, o systemie emisji dwutlenku węgla, za który płacimy. Jest to system spekulacyjny. Komisarz Frans Timmermans bardzo się chyba nawet cieszy, że jest to system spekulacyjny, że banki mogą grać cenami cenami ETS-u, ale wpływa to na cenę prądu w Polsce. Ile bez tego ETS-u cena prądu by wynosiła i czy to jest jakaś recepta na to, żeby ceny prądu na przykład w Polsce nie rosły? Czy rząd powinien walczyć o to, żeby ten system ETS został zreformowany? Bo takie zapowiedzi były, być może za chwileczkę na kolejnych posiedzeniach, nie wiem, Rady Europejskiej pan premier będzie coś o tym mówił, no bo mamy
był
kryzys
wniosek,
energetyczny.
Był nawet wniosek premiera o to, żeby reformować system EU ETS. W tej chwili ceny uprawnień do emisji CO2 to jest około 85-89 50 euro za tonę, czyli można powiedzieć w przybliżeniu to jest 400-500 zł za megawattogodzinę energii. Jakbyśmy podzielili na pół, mamy tańszą energię właśnie o te 400-500 zł, co byłoby dużą ulgą.
Czy nie widzi tego, nie widzą tego politycy europejscy, bo widzimy dalej parcie na OZE, na zielone źródła energii, a mamy naprawdę bardzo poważny kryzys. Mamy kryzys militarny, mamy kryzys gospodarczy za chwilę niestety i chyba już jest ten kryzys gospodarczy. Mamy już mniej samochodów na ulicach, bo to chyba, no przynajmniej tutaj pan mówił,
dzisiaj przyjechałem bez korków.
Dzisiaj
tak.
Pan przyjechał już bez korków, czyli jest to chyba oznaka tego, że cena litra paliwa no już jest dosyć wywindowana. Co się dzieje z politykami unijnymi, że jakby sami nie występują z taką inicjatywą, żeby te ceny EU ETS na przykład obniżyć, zreformować ten system?
No, tam cały czas istnieje właśnie jakieś takie kosmiczne parcie, ideowe parcie do tego, aby opierać się tylko i wyłącznie na OZE. Nawet wczoraj jedna z komisji europejskich stwierdziła, że do 2050 roku trzeba tylko i wyłącznie opierać się na OZE, eliminujemy gaz jako paliwo przejściowe, odchodzimy kompletnie od atomu.
Właśnie. Eurodeputowana Beata Szydło stwierdziła tak. Komisje Parlamentu Europejskiego przegłosowały dziś, aby Unia Europejska nie wspierała nowych inwestycji w infrastrukturę gazową i atomową. Europosłowie chcą, żeby mieszkańcy Unii Europejskiej korzystali wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Jest to wizja niewykonalna ze względów technicznych i finansowych. Parlament Europejski dąży do ogólnoeuropejskiej katastrofy. Pan się z tym zgodzi?
Zgadzam się, bo pytanie jest teraz, można przegłosować każdą rezolucję, natomiast pytanie jest, jak do tego dojść, jak mamy to zrobić? Czy jest tam jakiś pomysł na to, aby to OZE chodziło przez, żeby słońce świeciło nam przez całą dobę?
No nie wiem, właśnie panie Przemysławie, no pan jest tutaj guru podczas, ja się nie znam na energetyce, pan się zna. Co zrobić, żeby, nie wiem, wybić tym politykom europejskim z głowy to, co oni chcą wprowadzić? Bo no, pan się zgadza z eurodeputowaną Szydło, że chodzi, może doprowadzić to wszystko do ogólnoeuropejskiej katastrofy.
Pamiętajmy o tym, skąd wzięła się Unia Europejska. Unia Europejska wzięła się z europejskiej wspólnoty węgla i stali. Chodziło o to, żeby pogodzić dwa kraje sąsiednie, które miały duże problemy właśnie ze swoimi własnymi zasobami, czyli Francję i Niemcy. I problem tych dwóch państw i ich zasobów był problemem ogólnoeuropejskim. Wydaje mi się, że trzeba powrócić do korzeni Europy Schumana i sprawdzić dokładnie, jak powinniśmy swój rynek europejski i swoją gospodarkę europejską rozbudowywać, tak aby można było gwarantować odpowiedni wzrost europejski, ale również dbać o klimat i ekologię. Nie można robić wszystkiego w taki sposób, gdzie ktoś za wszelką cenę wyznacza sobie zbyt ambitne cele i potem nikt do tej mety nie dobiega.
A to jakiej mety my w takim razie biegniemy? W jakim tempie? Bo jeśli, nie wiem, za chwileczkę dojdzie do takich sytuacji, czy na przykład takich decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z jaką mieliśmy do czynienia, na przykład zakaże się Polsce wydobywania węgla, produkowania prądu z węgla, tak jak chodzi mi tutaj o Turów. Może według pana dojść do takich sytuacji w tej pogoni za w tym zielonym szale, bo to już chyba jest zielony szał. W żadne racjonalne ramy tego nie można chyba już ująć.
Tak, no te wczorajsze wypowiedzi w Parlamencie Europejskim pokazują, że jest to typowe podejście ideowe i nie kryją się za tym jakieś konkretne rozwiązania. Uważam, że cały czas powinniśmy patrzeć na to, co możemy zrobić dla siebie, ponieważ Polska jest dużym krajem, ma potencjał, aby zadbać o swoje źródła wytwarzania. Pamiętajmy o tym, że możemy się oprzeć na tym, co mamy u siebie. Mamy wiatr. Cieszę się, że rząd przyjmuje powoli reformę ustawy 10H, co spowoduje, że będziemy mieli więcej dostępnych elektrowni wiatrowych. Bo elektrownie wiatrowe są najtańszym źródłem OZE, jakie do tej pory zostało wyprodukowane. No i najbardziej efektywnym. Mówimy o naszym atomie.
Tutaj... No właśnie, ale tutaj mamy kwestię, o której przed chwilą powiedzieliśmy, tak? Komisje Parlamentu Europejskiego twierdzą, że no, nie można chyba będzie przyjąć energii atomowej za energię zieloną. Czyli gdzie wtedy będzie Polska?
Energia atomowa nie jest energią zieloną, natomiast jest energią bezemisyjną i jeżeli patrzymy na uprawnienia do emisji CO2, to w tym wypadku atom super się wpisuje jako, jako energetyka zawodowa.
A pan sądzi, że to zostanie ostatecznie zablokowane przez Unię Europejską?
Oczywiście, że tak. Że
czyli nie będziemy mieli, możemy plany odłożyć już ad acta, wyrzucić te wszystkie pomysły o energetyce atomowej, polskiej energetyce atomowej do kosza?
Nie, nie, nie. Na pewno atom zostanie do użycia. Mi się wydaje, że ta rezolucja wczorajsza, ta idea wyrażona w Komisji Europejskiej, no zostanie zablokowana, gdzieś pójdzie do kosza, podobnie jak program Europe 55, który również jest...
Franza Timmermansa,
Timmermansa, który powoli się z niego wycofuje, więc tutaj można mieć jakieś pomysły, natomiast no, trzeba jeszcze stąpać twardo po ziemi, aby je zrealizować.
No właśnie, tutaj wszyscy stąpają podobno twardo po ziemi, a jak pan przewiduje... Po wakacjach, czy no jeszcze przed wakacjami możemy się spodziewać, no jeśli oczywiście, patrzymy na takie dwie sytuacje. To pierwsza sytuacja taka, że wojna trwa, możemy się spodziewać spadek cen nośników energii, chodzi o gaz, prąd. I co może zrobić Unia Europejska, która dzisiaj no jakby jest Unią, powiedzmy, no mamy dwie Unie, mamy takie państwa jak Polska, kraje nadbałtyckie i mamy Francję, Niemcy, które chcą prowadzić interesy z Rosją. Czy może dojść do jakiegoś takiego przełamania tego impasu i Niemcy i Francja i kraje Beneluxu dołączą do państw, które będą za ostrym embargiem przeciwko węglowodorom i ta wojna może zakończy się szybciej klęską Rosji dzięki temu, bo w ciągu ostatnich 100 dni 100 miliardów euro wpłynęło do Rosji.
Zgadza się, to jest szokująca informacja, tak, że cały czas taka hipokryzja funkcjonuje wśród państw Europy Zachodniej. Z jednej strony nie zgadzamy się, krytykujemy Rosję, a z drugiej strony płacimy i dotujemy ich wojnę z Ukrainą.
Same Niemcy 12 miliardów euro przez 100 dni. No, za węglowodory.
Typowa hipokryzja, tak, do tego brak wysyłki obiecanej broni i uzbrojenia, więc to jest no, coś kosmicznego, co nie powinno się zdarzać. Natomiast no, pierwszą rzeczą to jest podejście właśnie do reformy EU ETS. Możemy sobie zawiesić system. Nie jest to wielkim problemem, bo to jest decyzja polityczna. To zależy tylko i wyłącznie od polityków, aby coś z tym systemem zrobić i wtedy ta energia automatycznie byłaby tańsza. Mamy to działanie proste, polityczne, nieskomplikowane. Z drugiej strony, jeśli patrzymy na polski rynek i polski system elektroenergetyczny, my musimy podejść do tego tak, aby sieci energetyczne były bardziej sprawne, bo są niedotowane i tutaj jest dużo chętnych inwestorów do tego, aby budować OZE w Polsce, natomiast polskie sieci elektroenergetyczne i polscy dystrybutorzy energii są nieprzygotowani do tego, aby przyjąć tą moc, która może się pojawić w OZE. Niestety trzeba zwiększać wydatki i trzeba przyspieszać działanie operatorów po to, żeby budować GPZ-y, stacje przekaźnikowe i tak dalej, i tak dalej.
Czyli możemy patrzeć jakoś optymistycznie? Czy uzależniamy w tej chwili wszystko od wojny, czy od działań właśnie takich struktur jak Komisja Europejska, która no, z jednej strony oczywiście mówi się o solidarności, a tą solidarność niemiecką szczególnie widzieliśmy, kiedy Niemcy robili interesy i chcą robić te interesy chyba z Rosjanami. Widzieliśmy to poprzez rurociągi, gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Czy mamy szansę na to, żeby było taniej, czy będziemy ubożeli energetycznie i będziemy biednieli, bo koszty inflacji, która no chyba dzisiaj powodowana jest również przez te wysokie ceny węglowodorów, przez tą wojnę, którą mamy na Ukrainie, będą nas uderzały po kieszeni?
Niestety ja nie widzę tutaj jakiegoś pola do optymizmu w najbliższym czasie. Nawet jeśli będziemy kupować węglowodory z innych kierunków, to za chwilę już nam wzrosły ceny frachtu za dostawę tych węglowodorów do Unii Europejskiej. I tutaj możemy się spodziewać ciężkiej zimy, szczególnie jeszcze właśnie, jeśli będziemy mieli porządną zimę. I ceny gazu wzrosną na giełdach bardzo wysoko i tu nie będzie łatwo.
Dobrze, to jeszcze o samochodach porozmawiamy. Pan sądzi, że od 2035 roku już nie będziemy mogli jeździć samochodami spalinowymi, chociaż są dzisiaj takie technologie, na przykład dieslowskie, które kiedy popatrzymy na cały proces produkcyjny, no to wychodzi, że one są niskoemisyjne, bardziej niskoemisyjne niż produkowanie samochodów elektrycznych. Chodzi o baterie między innymi.
Pojawiają się takie pomysły, natomiast Znaczy, w ogóle to jest inny problem. Możemy zamiast LPG, czy zamiast wodoru, który też jest paliwem przyszłości, możemy powrócić do CNG, czyli do skompresowanego metanu, ale nie musimy go wydobywać wydobyciem tradycyjnym, tylko na przykład możemy go pobrać z polskich biogazowni, które należy rozbudować. Możemy sobie sami ten biogaz wyprodukować i możemy zasilić swoje pojazdy bezemisyjne. Przerobienie samochodu z napędem LPG na CNG w tej chwili to jest około 2,5 tysiąca złotych, a ten biogaz doczyszczony do odpowiedniego poziomu byłby paliwem zastępczym dla LPG i byśmy tutaj nie mieli problemu w tym zakresie.
Ale to nigdzie nie słyszymy takich pomysłów, ani u nas nie słyszymy w kraju, ani ze strony Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, gdzie się pojawiają różne kosmiczne pomysły.
No tak, ale to są pomysły, które już funkcjonowały, bo samochody w transporcie publicznym i zwykłym transporcie funkcjonowały wiele, wiele lat na Zachodzie. Szwecja jest takim dobrym przykładem, gdzie tam bardzo dużo samochodów było dedykowanych wręcz już seryjnie do takiego paliwa i nie ma problemu większego, żeby do tego wrócić. Natomiast potrzebny byłby program właśnie rządowy, który wsparłby tego typu inwestycje. Pamiętajmy, że mamy 3,5 miliona samochodów, które jeżdżą tylko i wyłącznie na LPG.
To jeszcze jak rozmawiamy o samochodach, no to porozmawiamy to chyba ostatni nasz temat, który poruszymy, o cenie litra paliwa. Donald Tusk twierdzi, że gdyby został premierem, to paliwo byłoby za 5,19 zł. To fantazje?
W tej chwili baryłka ropy to jest $120, więc bardzo ciężko byłoby nakłonić jakiegokolwiek sprzedawcę czy producenta, żeby uzyskać cenę niższą, która dawałaby szansę do obietnicy pana Donalda Tuska.
Czyli obietnice, obietnice, obietnice.
Tak, tutaj tylko obietnica.
No to... Czekamy na to, żeby w ogóle paliwa były tańsze, prąd był tańszy, no i może politycy się obudzą i tego politykom życzymy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.